Rozdział 5. Stary magazyn pełen był egzotycznych aromatów. Zapachy drewnianych skrzyń i siana mieszały się z zapachami towarów, które w nich przewożono, przyprawionych słoną morską bryzą, docierającą tu z doków o kilka ulic dalej. W jednej z sal wszystkie zapachy przytłaczał ostry odór barwnika chromia, dającego intensywnie błękitny kolor. W drugiej dominowała przyjemna woń naoliwionej skóry. Kolejna sala była jak wyperfumowana, w innej poplamiona podłoga cuchnęła niczym tawerna. Magazynowano tu towary ze wszystkich krain i tchani północnej, z miejsc, których Auraya nigdy nie widziała. Z zamyślenia wyrywało ją pukanie. Uświadomiła sobie, że zawędrowała daleko w głąb korytarza, więc zawróciła pospiesznie. Gdy dotarła do hali, gdzie były właściciel przyjmował klientów, zatrzymała się. Czy jestem gotowa, aby to zrobić? Odetchnęła głęboko i zmusiła się, aby podejść do frontowych drzwi. Bardziej gotowa już nie będę, tłumaczyła sobie. Mogę tylko starać się maksymalnie ograniczyć te nieprzyjemne konsekwencje. Wyprostowała się, podeszła do ciężkich drewnianych wrót, złapała za uchwyty i pociągnęła. Rozdzieliły się i odchyliły do wnętrza z należycie przenikliwym zgrzytem. Auraya uśmiechnęła się, widząc za nimi kobietę w stroju tkaczy snów. Raeli, doradca białych, spojrzała na nią podejrzliwie. Nigdy nie próbowała ukryć swojej nieufności do białych, ale zawsze była skłonna do współpracy. Auraya odczytała z jej umysłu, że to spotkanie w tym dziwnym miejscu wzbudziło zarówno ciekawość, jak i czujność. Wejdź, tkaczko snów Raeli. Dziękuję, Aurajo z białych, odparła Raeli i weszła do wnętrza. Rozejrzała się nerwowo, badając wzrokiem halę magazynową i prowadzący w głąb korytarz. Dlaczego kazałaś mi tu przyjść? Auraya zaśmiała się. Przychodzisz od razu do sedna i to mi się u ciebie podoba. Skinęła na Raeli, a potem, nie sprawdzając, czy za nią idzie, ruszyła wolno korytarzem. Yarime to wielkie miasto i ciągle rośnie. Do tej pory, gdy ktoś potrzebował pomocy cyrkliańskich uzdrowicieli, musiał odwiedzić świątynię lub posłać kogoś, by sprowadził kapłana. Zerknęła przez ramię i z satysfakcją stwierdziła, że Raeli podąża za nią. Zwolniła, by tkaczka snów mogła ją dogonić, a potem wskazała gestem puste sale. Dla niektórych to bardzo długa podróż. Aby zaradzić tym kłopotom, chcemy zmienić to miejsce w szpital. Raeli rozważyła te wieści. Dobry pomysł, uznała. Już czas, żeby cyrklianie lepiej zaopiekowali się biedakami w tej dzielnicy. Lecz odległość do świątyni to kłopot, który skłania niektórych, by prosić o pomoc nas, tkaczy snów. Czy cyrklianie próbują odebrać nam klientów? Dlaczego Auraya zaprosiła mnie tutaj, żeby mi to powiedzieć? Jej plany muszą jakoś obejmować tkaczy. I Raeli natychmiast ogarnęły podejrzenia. Czego od nas chcesz? Zapytała. Auraya zatrzymała się przy wejściu do sali pachnącej skórą i odwróciła się do tkaczki. Chcę zaprosić twój lud, aby się do nas przyłączył. Tkacze snów i kapłani uzdrowiciele mogliby pracować razem. Powiedziałabym, że po raz pierwszy, ale już się to zdarzyło. Kiedy? Raeli zmarszczyła brwi. Po bitwie. Tkaczka snów wpatrywała się w Aurayę. A więc przyznają, że byliśmy użyteczni, pomyślała. Byłoby miło, gdyby nam podziękowali, albo gdybyśmy w ogóle mogli liczyć na jakieś uznanie za naszą pracę. Ale przypuszczam, że to właśnie jest uznanie. Jej sceptycyzm osłabł na moment, gdy poczuła niewielki przypływ nadziei. Auraya odwróciła wzrok. Oczywiście, być może nic z tego nie wyjdzie. Kilku kapłanów uzdrowicieli zgłosiło się do pracy z wami, ale może się okazać, że są mniej tolerancyjni i otwarci, niż im się wydaje. Chorzy, którzy tu przyjdą, mogą nie przyjąć waszej pomocy. Wątpię, czy w ciągu kilku tygodni, miesięcy, a nawet lat uda nam się przezwyciężyć stulecie uprzedzeń. Ale... wzruszyła ramionami. Możemy tylko próbować. Marszcząc nos od unoszącego się zapachu, tkaczka snów przeszła do sali naprzeciwko. Nie mogę odpowiadać w imieniu całego mojego ludu. Taką decyzję muszą podjąć starsi. Oczywiście. Raeli obejrzała się. Trzeba będzie solidnie wyczyścić to miejsce. Auraja uśmiechnęła się z żalem. Niektóre sale bardziej niż inne. Chcesz się trochę rozejrzeć? Wyczytała odpowiedź w jej myślach. Więc chodźmy, pokażę ci wszystko i powiem, co chcę przerobić. Chętnie wysłucham twojej opinii na temat systemu doprowadzania wody. Tym razem, kiedy szły dalej korytarzem, Raeli maszerowała obok. Auraja opisywała jej, jak zimna i ogrzana woda popłynie rurami przez budynek. Każde pomieszczenie będzie zaopatrzone w ściek, aby pozwolić na łatwe zmywanie. Będą tu sale do przeprowadzania operacji chirurgicznych, magazyny na leki i narzędzia. Cichym, spokojnym głosem Raeli udzielała prostych rad i często myślała o starszych, bardziej doświadczonych tkaczach snów, którzy lepiej się na tym znali. Kiedy obejrzała już wszystkie pomieszczenia, wróciły do głównej hali. Raeli była milcząca i zamyślona. Wspominała, jak to zawsze śmiała się ze swego tytułu doradcy, bo nie wierzyła, żeby biali kiedykolwiek słuchali jej rad. I nagle spojrzała na Auraję. Miałaś wiadomości od Lejarda? Spytała. To pytanie wstrząsnęło Aurają. Spojrzała zdziwiona na tkaczkę. Nie, zmusiła się do odpowiedzi. A ty? Raeli pokręciła głową. Przeglądając jej myśli, Auraja zrozumiała, że Lejard zniknął nie tylko z jej życia. Od bitwy nie widział go żaden z tkaczy snów. Starsza tkaczy Arlej niepokoiła się i prosiła wszystkich, by dali jej znać, gdyby go spotkali. Poczuła niepokój i wyrzuty sumienia. Porzucił wszystko i wszystkich z lęku, że Juran albo bogowie ukarzą go za to, że ośmielił się być jej kochankiem. A może po prostu był posłuszny rozkazom Jurana? Ale przywódca białych twierdził, że nakazał Lejardowi odejść, a nie całkowicie zniknąć. Ruszyła w stronę korytarza, a za nią Raeli. Nie nakazał też Lejardowi spać z ladacznicą, przypomniała sobie. Musiał wiedzieć, że odczytam to z jego myśli przy następnym spotkaniu, kiedykolwiek nastąpi, i że odkryje jego niewierność. Uznał jednak, że romans dobiegł końca, więc tak naprawdę nie był nielojalny, tłumaczyła sobie. Chociaż byłoby to może wybaczalne, gdybyśmy się nie widzieli od dłuższego czasu, ale przecież rozstaliśmy się dzień wcześniej, stłumiła westchnienie. Przestań o tym myśleć. Rozkazała sobie. To do niczego nie prowadzi. Otwarła drzwi i wyszła na światło słońca. Przed budynkiem czekały dwa plateny. Wynajęty, który przywiózł tu Raeli, oraz złocisto-biały, którym podróżowała Auraja. Spojrzała na tkaczkę snów. Dziękuję, że przybyłaś, doradco Raeli. Tkaczka skłoniła lekko głowę. To była przyjemność, Aurajo z białych. Przekażę twoją propozycję tkaczkę snów Arlej. Auraja kiwnęła głową. Patrzyła, jak Raeli wsiada do swego platenu. Gdy ruszył, przyszedł jej na myśl pewien odgłos. Skrzypienie sprężyny, kiedy napinało się pułapkę na grubego zwierza. Jestem jak łowca, myślała. Wiem, że dla dobra innych muszę zastawiać pułapki, ale wcale mi się to nie podoba. Trzymając wiadro pod wodospadem, Emerald czekała, aż się napełni. Chociaż tylko dotykało strumienia wody, prąd był tak silny, że bolały ją mięśnie. Ostatnie kilka dni poświęciła, by zmienić grotę w wygodniejsze lokum. Przewróciła niewielkie drzewo, pocięła je i z drewna zbudowała dwa proste łóżka i parawan, za którym ona i Mirar mogli znaleźć trochę prywatności. Postawiła tam kubły wycięte z kawałków pnia. W takich samych trzymała też wodę do picia. Ponieważ Mirar musiał pozostawać w kręgu pustki, chodzenie po wodę i zdobywanie pożywienia spadło na nią. Ale jej to nie przeszkadzało. Las był obfitą spiżarnią, pełną jadalnych roślin, zwierząt i grzybów. Od ostatniego razu, kiedy tu była, niewiele się zmieniło. Oczywiście bez magii i setek lat nagromadzonej wiedzy życie byłoby trudniejsze i bardziej niebezpieczne. W lesie było tyleż roślin trujących, co jadalnych. Zauważyła kilka przepięknych, jadowitych owadów, ale kryły się w zakamarkach i otworach, w które tylko dureń wsadziłby rękę. Większe drapieżne zwierzęta jak laramery czy worny mogłyby sprawić kłopoty, gdyby nie dysponowała magią, by je odstraszać. Uważała jednak na zwodnicze działanie sennorośli, która nadawała telepatyczne wezwanie, aby kusić zwierzęta wypoczynkiem na łożu miękkich liści, a jednocześnie oplatała je gałęziami w uchwycie, który dławił i rozczłonkowywał. Dawno temu poznała hodowcę, który zrobił majątek, sprzedając słabszą, karłowatą odmianę tej rośliny, możnym tego świata, mającym kłopoty z zasypianiem. Kubeł był pełny. Mocno chwyciła szorstki uchwyt z powroza i schyliła się po drugie wiadro. Tam trzymała plon popołudniowej wyprawy. Kołysząc się lekko, ruszyła do tunelu. Wchodząc do groty, zobaczyła, że Mirar leży na swoim posłaniu i wpatruje się w wysokie sklepienie. Otaczała go aura melancholii. Odwrócił głowę, zauważył Emeral, a potem usiadł powoli. Kolacja, powiedziała, gdy stanęła obok. Milczał. Postawiła oba kubły i spojrzała na długi, gładki głaz, który wtoczyła do groty 2 dni temu. To, co było naturalnym, płytkim zagłębieniem w kamieniu, teraz wyraźnie się pogłębiło. Dziękuję. Spojrzał na nią, ale nic nie powiedział. To Lejard sprawuje kontrolę, uznała. Ale nie melancholia jej to zdradziła. Mirar też miał skłonności do smętnych nastrojów. Jednak kiedy się pojawiła, pewnie rzuciłby jakiś żart czy komentarz. Z nich dwóch był o wiele bardziej gadatliwy. Nalała wody do otworu w głazie i zaczęła drzeć listki na strzępki. Chyba nie zamierzasz tego gotować, co? Uniosła głowę i zobaczyła, że z powątpiewaniem przygląda się grzybom. Nie, uśmiechnęła się. Później je wysuszę. Do mojego nowego zbioru.
Zbioru czego?
Leków, różnych środków, rozrywek.
Aha, uniósł brwi.
Wyczuła zastanowienie, a potem dezaprobatę. Ta ostatnia, jak odgadła, pojawiła się wraz ze zrozumieniem, co miała na myśli, mówiąc o rozrywkach. Rozmowa z Lejardem była jak nieustanne przypominanie starcowi informacji, których zapomniał. Nic dziwnego, że słuchając jej odpowiedzi, równocześnie sięgał do wspomnień Mirara na jej temat. Dowiedział się, że czasami pracowała jako uzdrowicielka, a czasami sprzedawała wywary dla uciech bogatej szlachty. Miał niekiedy skłonność do nazbyt pochopnych sądów. Niełatwo było z nim rozmawiać. Nie potrafił odpowiedzieć na pytania, które zwykle zadawała, kiedy chciała kogoś poznać. Pytania takie jak: od jak dawna jesteś tkaczem snów? Gdzie się urodziłeś? Rodzice? Rodzeństwo? Powstrzymywała ją też niechęć do przyznania, że jest rzeczywistą osobą. Wydawał się aberracją, osobowością, która jakoś została wszczepiona Mirarowi. Wprawdzie Mirar nie pamiętał, jak i dlaczego to się stało, albo czy zgodził się na wszczepienie, czy nie, ale teraz wyraźnie nie był zadowolony z sytuacji. Martwiła się, że przez rozmowy z Lejardem może wzmocnić jego poczucie tożsamości, a zatem zwiększyć przewagę nad Mirarem. Wątpiła jednak, że Lejard odejdzie, nawet jeśli będzie go ignorować. A może powinnam rozmawiać z nim tak, żeby go osłabiać? Mogę spróbować budzić w nim zwątpienie co do własnej osoby. Dzięki temu może Mirar odzyska pełną kontrolę. Ale jeśli się myliła, Jeśli to Layard jest prawdziwy, a Mirar to tylko resztka wspomnień łącza, jak uważał Layard. Czy istniała metoda sprawdzenia, kto jest rzeczywistym właścicielem tego ciała? Przerwała pracę i spojrzała w kamienne zagłębienie wypełnione wodą. W jej powierzchni odbijała się twarz Mirara, lecz jej wyraz należał do kogoś innego. Mirar jest dzikim, ma dar, którego nie posiada żaden zwykły czarownik. Ma zdolność powstrzymywania starzenia swego ciała. Potrafi perfekcyjnie uzdrawiać, bez żadnych blizn. Jeśli nadal umie robić takie rzeczy, to jest Mirarem. Mogłaby go wypróbować. Wystarczyłoby kilka doświadczeń, aby sprawdzić, czy jest dzikim. Chyba, że i Layard nim jest. Pokręciła głową. Choć nie niemożliwe, byłoby to chyba zbyt nieprawdopodobnym przypadkiem. Jaka jest szansa, że urodzi się nowy dziki, który wygląda dokładnie jak Mirar? Chyba, że nie urodził się wyglądając jak Mirar, ale kiedy zyskał tak wiele wspomnień łącza, że nie był już pewien swojej tożsamości, podświadomie zaczął zmieniać wygląd. Mirar powiedział jej, że 2 lata temu wyglądał inaczej. Zadrżała na tę myśl. Pozwolić, by własna osobowość powoli przemieniała się pod wpływem cudzej, i to do tego stopnia. A jednocześnie odczuwała egoistyczną radość. Czy naprawdę tak bardzo się martwiła, że ktoś, kogo nie znała, straci tożsamość, jeśli w ten sposób ona odzyska Mirara? Jestem złą, bardzo złą kobietą, pomyślała. Wyjęła z kubła grzyby i odłożyła je na bok. Na dnie wiadra, w głębokiej na palec wodzie, leżało kilka słodkowodnych szlimi. Ich czułki wciąż się jeszcze lekko poruszały. Ściągnęła odrobinę magii i podgrzała wodę w kamiennym zagłębieniu. Kiedy już wrzała, chwyciła szlimi i cisnęła je do wrzątku, 2 naraz. Krzyknęły piskliwie, umierając, ale i tak była to szybsza śmierć niż pozwolić, by zwolna udusiły się na powietrzu. Layard drgnął lekko, a potem pochylił się. Wyczuła nagłą poprawę jego nastroju, a kiedy spojrzał i uśmiechnął się do niej, wiedziała, że powrócił Mirar. Kolacja wygląda nieźle. Co mamy na deser?
Nic.
Skrzywił się. Siedzę tu i przez cały dzień tyram przy garach, a ty nie potrafiłaś znaleźć dla mnie jakiegoś owocu czy odrobiny miodu? Mogłam przynieść trochę ognistych jagód. Słyszałam, że są całkiem słodkie na języku. Wykrzywił się. Nie, dziękuję. Wolę być błogo nieświadomy moich wnętrzności i ich działania. Wyjęła szerimi z wody i wsypała pokruszone liście. Zmiękły szybko. Kiedy uznała, że są już gotowe, sięgnęła po 2 drewniane talerze i rozdzieliła posiłek. Ze stojących obok słojów wyjęła trochę soli i garść smażonych orzechów. Posypała nimi jarzyny, przyprawiając mdłe, ale pożywne danie. Mirar wziął talerz i jadł ze swym zwykłym entuzjazmem. Ten jeden odruch okazywał też Layard. Obaj doceniali jedzenie. Emeral uśmiechnęła się lekko. Człowiek, który nie cieszył się dobrym jedzeniem, musiał mieć jakieś braki charakteru. Co jeszcze robiłeś, kiedy mnie nie było? Spytała. Wzruszył ramionami. Myślałem. Rozmawiałem ze sobą. Zmarszczył nos. Kłóciłem się ze sobą. Och, i kto wygrał? Chyba ja. A o co się kłóciłeś? Obrał szrimi i wrzucił skorupkę do kubła. Kto jest właścicielem tego ciała? Do czego doszliście? Że ja. Spojrzał na siebie. Rozpoznaję je. Ty mnie rozpoznajesz, a zatem musi być moje. Uśmiechnęła się. Wydawało mi się, że wpadłam na pomysł, jak tego dowieść. Gdybyś potrafił wykazać, że jesteś dzikim, wiedziałbyś, że ciało jest twoje. Zaśmiał się. Ale może Layard jest nowym dzikim. Jeśli został zakażony twoimi wspomnieniami łącza, a ty używałeś jego mocy, by zmienić ciało i uczynić je podobnym do twojego. Zakażony? Zrobił urażoną minę. To niezbyt pochlebne określenie.
Nie, zgodziła się. Przez chwilę patrzyła mu w oczy. Odwrócił wzrok. To możliwe, nie wiem. Chciałbym pamiętać. Wyczuła jego zniechęcenie i ogarnęło ją współczucie. A potem pojawił się nowy pomysł. Pamięć. Może ona jest kluczem. Aby wiedzieć, kim jesteś naprawdę, musisz odzyskać wspomnienia. Mirar zaniepokoił się. Jeśli jestem manifestacją wspomnień łącza, nie ma nic do odzyskiwania. Wstała i zaczęła krążyć po jaskini. Tak, ale jeśli nie jesteś, to będziesz miał wspomnienia, których nie mógłby mieć Lejard. Na przykład? Nabrała tchu. Ten sen o wieży. Przypuszczam, że to wspomnienie twojej śmierci.
Sen o śmierci, który dowodzi, że żyje? Uśmiechnął się drwiąco. Niby jak z tego wynika, że to moje ciało? To przecież może być następne wspomnienie łącza. Mogłem myślowo nadać to doświadczenie. Ktoś je odebrał i przekazał innym, a ci inni Lejardowi.
Ale ani ty, ani Lejard nie pamiętacie, żebyście mieli ten sen.
Nie, zastanowił się. A jednak wierzysz, że to ja jestem źródłem? Usiadła.
Sen stawał się coraz silniejszy, im bliżej byłam ciebie. Teraz jesteśmy bardzo daleko od innych ludzi, a jednak wciąż jest bardzo silny. I śni mi się tylko wtedy, gdy ty także zasypiasz.
Jak mogę nadawać sen, o którym nie wiem, że go śnię? Zapytał.
Lecz z jego tonu wiedziała, że odgadł już odpowiedź. W końcu dobrze się znał na materii snów.
Nie zawsze pamiętamy nasze sny. Przypomniała mu. A to jest sen, którego może nie chcesz pamiętać.
Więc jeśli zmuszę się, aby go pamiętać, to może będę mógł przypomnieć sobie inne rzeczy. Na przykład, dlaczego w mojej głowie jest inna osoba.
To nie powinno być takie trudne dla założyciela sekty tkaczy snów.
Zachichotał. Muszę zadbać o swoją reputację.
Owszem, wytrzymała jego spojrzenie.
Reputację, która nie ucierpiała przez ostatnie 100 lat.
Jeżeli jesteś Mirarem, bogowie raczej nie ogłoszą święta, aby uczcić twój powrót. A więc pora już, bym zaczęła cię uczyć ukrywać myśli. Zaczniemy od razu?
Z rezygnacją pokiwał głową i odstawił pusty talerz. Starsza tkaczy snów Arley nalała 2 pucharki achmu, zaniosła je do krzeseł przy kominku i wręczyła jeden Neranowi. Stary tkacz z wdzięcznością przyjął napój i wychylił go jednym haustem. Arley upiła łyk i z uwagą przyglądała się przyjacielowi. Nic nie mówił o nowinach. Przeszedł tylko do krzesła i osunął się na siedzenie. Zajęła miejsce naprzeciw i odstawiła pucharek.
Jak myślisz, co powinniśmy zrobić?
Neran ukrył twarz w dłoniach.
Ja? Nie mogę podjąć takiej decyzji.
Nie, nie możesz. O ile pamiętam, nie jesteś przywódcą tkaczy snów.
Opuścił dłonie i spojrzał na nią morderczo.
Więc dlaczego zawsze słuchasz moich rad? Parsknęła śmiechem.
Bo zawsze są dobre.
Skrzywił się. Doradzałbym ostrożność, ale jakaś część mnie chce to wykorzystać, zanim okaże się, że Aurai znudzi się kolejny kaprys i znajdzie sobie jakieś inne zajęcie.
Arley zmarszczyła czoło. Czasem niemal żałowała, że powiedziała Neranowi o romansie Lejarda z Aurają z Białych. Nie wpłynęło to dobrze na jego opinię o jednej z przywódców Cyrklian, a ta dezaprobata przypominała jej, aby nie dała się oczarować tej białej, która lubi tkaczy. Kiedy Neran uznał, że to Auraja była przyczyną upadku Lejarda, nie był daleki od prawdy. Lecz Arley nie miała pojęcia, gdzie teraz przybywa Lejard. Zniknął zaraz po bitwie i nie umiała skontaktować się z nim przez sny. Była zmuszona przejąć szkolenie Jaima, ale na razie tego nie żałowała. Chłopak okazał się zdolnym i posłusznym studentem. Niezależnie od tego, czy to Auraja była powodem zniknięcia Lejarda, czy nie,
Wydawało się, że nadal chce działać dla pokoju i zgody między cyrklianami i tkaczami snów. Ta ostatnia oferta, utworzenie w Jarime szpitala, gdzie tkacze i uzdrowiciele mogliby pracować razem, była zaskakująca, ale nadeszła w samą porę. Cyrklianie wiedzieli, ile tkacze snów uczynili dobrego dla rannych na polu bitwy. Poganie wykazali swą wartość kapłanom uzdrowicielom. A zatem było rozsądne, że najlepsza droga do pokoju i tolerancji prowadzi poprzez leczenie. Ale gdzie tu jest haczyk? Spytała głośno. Neran spojrzał na nią i uśmiechnął się lekko. Haczyk? Tak. Czy tkacze snów uznają, że cyrkliański sposób życia jest lepszy, porzucą nas i przyłączą się do nich? Starzec zachichotał. A może cyrklianie stwierdzą, że wolą nasz styl życia i zdobędziemy zbyt wielu nowych studentów? Sięgnęła po pucharek, upiła trochę, a potem znów go odstawiła. Jak blisko będą pracować ich i nasi ludzie? Jeśli nagle zdecydują, że nasze leki i metody są skuteczne, czy spróbują je stosować? Prawdopodobnie. Ale przecież nigdy nie robiliśmy z nich tajemnicy. Nie. Zresztą wątpię, że ich zainteresowanie i tolerancja obejmą także umiejętności łączenia umysłów. Neran zmarszczył nos. W większej części Itchani Północnej wciąż obowiązuje prawo zakazujące sennych połączeń. Tkacze snów powinni unikać wszelkich tego typu połączeń z pacjentami, jeśli cyrklianie to obserwują. Nie sądzę, by biali chcieli nas skłonić do zakazanych działań, żeby potem uwięzić, ale w tych sprawach nadal powinniśmy zachować ostrożność. Owszem, zgodziła się i spojrzała na niego z uwagą. Mam wrażenie, że sugerujesz, bym przystała na tę propozycję. Popatrzył jej w oczy, a potem odwrócił wzrok i wolno pokiwał głową. Tak, ale uzyskaj też zgodę pozostałych. Dobrze. Będziemy głosować. Dziś w nocy połączę się we śnie z przywódcami w innych krainach. Podniosła pucharek i oddała go Neranowi. Potrzebny mi będzie jasny umysł. Wziął od niej naczynie z napojem, ale go nie wypił. Popatrzył na nią tylko z dziwną miną. Mam straszne przeczucie, że oto stajemy wobec chwili wielkiej przemiany. Albo stracimy cudowną okazję, aby udowodnić naszą wartość mieszkańcom północnej Itchani, albo staniemy się zbędni. Arley pokręciła głową. Nawet jeśli cyrklianie przewyższą nas w uzdrawianiu, nawet jeśli nauczą się leczyć przez sny i łącza umysłów, nigdy nie staną się tym, kim my jesteśmy. Ci, którzy szukają prawdy, zawsze przyjdą do nas. Tak, uśmiechnął się i uniósł naczynie. Wypiję za wspomnienia łącza.